Drodzy siostry, bracia, chcę was bardzo serdecznie pozdrowić ze zboru w Nowej Hucie i cieszę się, że mogę razem z wami być tutaj na nabożeństwie i razem wspólnie możemy się modlić do naszego Boga, do naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. 2 lata temu dobry mój kolega, który jest tutaj też na tej sali, na tym nabożeństwie, zaprosił mnie właśnie do Wisły. Rok temu miałem okazję być pierwszy raz z wami na nabożeństwie. Modliliśmy się tutaj razem i tak naprawdę nie znamy się, bo znam tylko waszego pastora i tutaj drugiego brata, trochę z widzenia pastora trochę lepiej znam, ale poczułem, że jesteśmy Bożym Kościołem, jedną rodziną w Jezusie Chrystusie i to, że się nie znamy osobiście, to, że nawet może nie wiemy skąd jesteśmy, jak mamy na imię, to nie zmienia tego faktu, że przez krew Jezusa Chrystusa jesteśmy sobie bliscy, tak, że jesteśmy Kościołem. Tu w Wiśle, gdzie rodził się Ruch Zielonoświątkowy, my w Krakowie troszeczkę później, my już całkiem późno, bo dopiero 20 lat jesteśmy zborem, który idzie za Panem. Ja też nawróciłem się nie więcej ponad 20 lat temu, no ale połączył nas Jezus Chrystus, nasz Pan i nasz Zbawiciel. I bardzo się cieszę z tego napisu. Jezus Chrystus wczoraj, dziś, ten sam i na wieki. To jest taki napis, który nam, werset, cytat biblijny, który nam zawsze mówi, że przychodzimy do Jezusa Chrystusa i On jest naszym mistrzem, On się nie zmienił. On jest naszym Panem, On jest naszym Bogiem. Dla Niego żyjemy, a jak trzeba, to dla Niego umieramy. Na razie nie musimy, ale gdyby trzeba było, to oby Bóg nam dał łaskę i siłę, byśmy mogli dla Niego żyć do końca i z Nim odejść, gdy tak trzeba będzie. Drodzy, słowo, które wam przywożę, którym się chcę z wami dzielić, jest słowem też, które jest mi bliskie w ostatnim czasie. Przeżywam je. Rozpocznę od fragmentu z Ewangelii Łukasza, rozdział 11, werset 1. Ewangelia Łukasza, rozdział 11, werset 1. W imieniu Pana Jezusa chcę przeczytać to słowo. A gdy On w pewnym miejscu modlił się i zakończył modlitwę, ktoś z Jego uczniów rzekł do Niego: Panie, naucz nas modlić się, jak i Jan nauczał uczniów swoich. Wiecie, ludzie, uczniowie, którzy podążali za Jezusem, to byli Żydzi. To byli ludzie, którzy byli od dzieciństwa nauczeni modlitwy. Wieczory szabatowe w domach, modlitwy z rodzinami. Więc to nie byli ludzie, dla których modlitwa była czymś obcym. Oni od samego dzieciństwa, od początku byli nauczeni modlitwy. I tutaj ci uczniowie, już w wieku takim dorastającym, niektórzy już mężczyźni, podążają za Jezusem i czytamy, że gdy On na pewnym miejscu modlił się i zakończył modlitwę, to mi wskazuje na to, że oni musieli być blisko modlącego się Jezusa, tak? Musieli słyszeć tę modlitwę i widzieć modlącego się Jezusa. I w tym momencie oni powiedzieli sobie tak w swoim sercu: my nic nie wiemy o modlitwie. Albo to, co my wiemy o modlitwie, jest tak naprawdę tak niewiele. I zwracają się: Mistrzu, Panie, naucz nas modlić się, bo myśmy przed chwilą widzieli, jak Ty się modlisz. My się modlimy od dziecka, rodzice nas nauczyli modlić się. Chodzimy do synagogi, modlimy się w synagodze. Ale widzimy, jak się modlisz Ty. Widzieliśmy przed chwilą, słyszeliśmy Ciebie w modlitwie. I mówimy: Mistrzu, naucz nas, Ty nas naucz modlić się. Ty jak się modlisz, to coś się dzieje, coś innego jest w tej modlitwie, niż to, co my do tej pory wiemy. Co takiego niezwykłego jest w Twojej modlitwie? Naucz nas modlić się. Byśmy chcieli modlić się tak, jak Ty się modlisz. Chcielibyśmy umieć się modlić tak, jak właśnie Ty to robisz. Panie, pomóż nam, zobacz naszą potrzebę. My chcemy umieć modlić się tak, jak Ty się modlisz. Naucz nas tego. Naucz nas tego. Wiecie, i to jest to, co przeżywam ostatnio. Wielu z nas, myślę, że wielu z was dwukrotnie, trzykrotnie dłużej ode mnie idzie za Panem. Modliliście się latami. Ja przez ileś lat staram się modlić się, systematycznie wołać do Boga. Ale przechodzę do takiego punktu w moim życiu, że mówię: Panie, naucz mnie modlić. Chciałbym się tak modlić, chociaż po części tak, jak Ty się modliłeś. Jak Ty się modliłeś, to chorzy byli uzdrawiani. Jak Ty się modliłeś, to demony wychodziły. Jak Ty się modliłeś, to brakowało chleba i chleb się rozmnożył. Panie, ja też chciałbym się tak umieć modlić, jak Ty się modliłeś. Co było takiego w Twojej modlitwie, czego nie ma w mojej modlitwie? Czy jest to w ogóle możliwe? Powiedzcie mi, czy jest to możliwe? Żebyśmy się modlili tak, jak Jezus się modlił? Może przychodzi taki moment w życiu człowieka wierzącego, chyba w moim życiu teraz taki moment przyszedł. Po iluś latach, po wielu latach przyszedł taki moment w moim życiu, że zastanawiam się, czy ja mogę się modlić chociaż po części tak jak Jezus. Jeżeli Słowo Boże mówi, że uczniowie mówili: naucz nas, to znaczy, że Pan Jezus chce nas nauczyć tego. Chciałby coś nam podpowiedzieć. Wiecie, i na bazie moich rozmyślań, na bazie moich rozważań, na bazie tego analizowania życia Jezusa od strony modlitwy, tylko od tej strony, no bo można życie Jezusa analizować od każdej strony i być zachwyconym, ale tylko od strony modlitwy, zauważyłem kilka elementów, z którymi z wami się podzielić dzisiaj, jak się modlił Jezus. Może coś skorzystamy, może coś osobiście ja jeszcze sobie powiem też do siebie i coś się zrodzi w moim sercu tak, że będę mógł bliżej być Jezusa w tej sprawie, w tej dziedzinie. I pierwszą rzecz, jaką chcę zauważyć, przeczytać, to będzie Ewangelia Łukasza, rozdział 6, werset 12. Ewangelia Łukasza, rozdział 6, werset 12. Czytamy w Bożym Słowie tak. I stało się w tych dniach, że wyszedł na górę, aby się modlić, i spędził noc na modlitwie do Boga. Jeden werset. Wiecie, ja musiałem sobie odpowiedzieć tak szczerze, że ja nigdy w życiu nie spędziłem całej nocy w modlitwie. Całej nocy. A czytamy o Jezusie, że spędził noc na modlitwie do Boga. Wiecie, zdarzyło mi się być kilka razy na całonocnych spotkaniach modlitewnych. Nie wiem, jakie wy macie doświadczenia w tej dziedzinie. Moje doświadczenia w tej dziedzinie są takie, że do 12 to jeszcze było dobrze. Koło pierwszej zaczęły się pierwsze kryzysy. Koło drugiej zaczęliśmy już się rozchodzić powoli i tak do wpół do trzeciej już tak praktycznie wszyscy poszli do domu. A później już przez kilka lat żeśmy tak troszeczkę wyhamowali z nocnymi spotkaniami modlitewnymi. Inne takie moje nocne spotkanie modlitewne, jakie pamiętam, to, że modliliśmy się na początku, śpiewaliśmy pieśni, a później zaczęliśmy rozmawiać. No i już jak była rozmowa, to szło lepiej. Rozmawialiśmy, podyskutowaliśmy, poczytaliśmy coś. No i tak też po północy żeśmy się rozeszli. No i tak kilka razy w moim życiu byłem na nocnej modlitwie. A tutaj czytamy o tym, że Pan Jezus spędził noc na modlitwie do Boga. Był sam. Nikogo z Nim nie było. To nie miał z kim rozmawiać. Był sam. I ja zadałem sobie pytanie, co sprawiło, że Pan Jezus modlił się całą noc? Kto Mu kazał? No przecież jest powiedziane, że Ojciec i Syn są jedno. Czy Syn musiał aż całą noc rozmawiać z Ojcem, żeby ustalić pewne rzeczy? Przecież te myśli, wiecie, jak przepływają między Ojcem a Synem. Tak? No ja bym życzył, myślę, że życzylibyśmy sobie, żeby mieć taką komunikację, przepływ tego, co jest w Bogu do naszego życia, jak było między Synem a Ojcem. Tak chcielibyśmy. Ale jednak tu czytamy, że Jezus spędził noc na modlitwie do Boga. Zacząłem nad tym myśleć. Kto jest w stanie czuwać całą noc? Przyszło mi kilka obrazów. Pierwszy obraz: matka przy dziecku. Tak, mamy? Matka przy chorym dziecku. Ktoś inny nie będzie czuwał. Zaśnie. Ale matka będzie czuwać całą noc. Jak dziecko ma gorączkę, jak dziecko się ma źle, jak nie ma znikąd pomocy, to mama nie zaśnie. Będzie trzymać za rękę, będzie płakać, będzie się modlić. Sen im odejdzie. Pierwszy obraz. Drugi obraz, jaki mi przyszedł, to dwoje zakochanych ludzi w sobie. Oni się nie znudzą sobą. Będą rozmawiać do pierwszej, do drugiej, do trzeciej i szybko im te godziny jakoś lecą. Pamiętacie to, co ze swojego życia? I tutaj odkrywamy tajemnicę. To, co trzyma człowieka w relacji z drugim. I możemy to przenieść, to, co trzymało ojca i syna w relacji, to, co było miłość. Pan Jezus nie dlatego, że musiał, nie dlatego, że ktoś mu kazał, tylko Pan Jezus dlatego, że miłował ojca, a ojciec miłował syna. W Biblii jest powiedziane kilka razy, w Ewangelii Jana na przykład 3:35, już nie musimy tego czytać, odnajdywać, ja tylko powiem, ojciec miłuje syna. Tak jest napisane w Biblii. Jana 5:20, ojciec miłuje syna. I syn wiedział, że ojciec go miłuje. I syn wiedział, że kochający ojciec czeka na syna. Dlatego jest powiedziane, że Pan Jezus wstąpił na górę. Odszedł od ludzi, odszedł od tłumów. Odszedł od tych, którzy cały czas coś od Niego chcieli. Gdyby Pan Jezus tu był, to byśmy Mu nie dali spokoju, gdyby stał fizycznie. Mielibyśmy do Niego wiele spraw. Ja bym sam poszedł i Panie Jezu, a powiedz mi to, a powiedz mi tamto. A co myślisz o tym? Panie Jezu, a tu mam taki problem, a tu i tak byśmy się ustawili w kolejce i myślę, żebyśmy tak do rana tutaj Go przytrzymali. A w pewnym momencie Pan Jezus zostawia wszystko i mówi, ojciec na mnie czeka. Idę porozmawiać z moim ojcem. Nie będę się spieszył. To nie będzie trwało 5 minut. To nie będzie trwało 10 minut. To będzie cała noc. Całą noc rozmawiał z ojcem. To moje pierwsze odkrycie. Że tym elementem, tej fundamentem tej relacji w modlitwie była miłość ojca do syna i syna do ojca. Miłość, która się realizowała. Która nie była tylko, wiecie, słowami. To była miłość, której Jezus doświadczał. Ten, który doświadczał tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, mówi Biblia. On potrzebował doświadczać także miłości ojca. On jej potrzebował. Bo był też człowiekiem, tak jak ja i ty. I wtedy, kiedy mi i tobie jest ciężko, to potrzebujesz doświadczać czyjejś miłości. Nawet nie wystarczą czasami słowa pociechy, chociaż one są ważne. Potrzebujesz doświadczyć miłości, gdy masz trudność w życiu, gdy ci jest pod górę. I Pan Jezus miał sprzeciwy wobec siebie wielkie. I On potrzebował doświadczać miłości Ojca. Dlatego był gotów wyjść na górę i całą noc spędzić. I to nie była tylko jakaś tam religijna rozmowa, jak tu słyszeliśmy. Ale to było naprawdę doświadczanie, że ojciec miłuje syna. I ta rozmowa w niesamowity sposób posilała syna. Powiedział, syn wiedział, ojcze, świat mnie nienawidzi, ale ty mnie miłujesz. Świat mnie odrzuca, do swojej własności przyszedł, ale swojego nie przyjęli, ale ty mnie miłujesz, ale ty mnie miłujesz. Ja chcę być z tobą, bo potrzebuję tak bardzo dzisiaj doświadczyć twojej miłości. I pierwszą tajemnicą modlitwy to jest to, że w modlitwie doświadczamy miłości Ojca, miłości Boga naszego. Jesteśmy Jego dziećmi. Przez Jezusa Chrystusa, przez Jego śmierć i zmartwychwstanie staliśmy się dziećmi Bożymi, jeśli wierzymy i narodziliśmy się na nowo. I tej samej miłości Ojca, którą doświadczał Syn, Jezus Chrystus, my tą samą miłość możemy doświadczać. Chciałbym tego więcej. Potrzebuję tego więcej. Potrzebuję więcej doświadczać miłości Ojca, mojego Ojca Boga w modlitwie, kiedy z Nim rozmawiam. Nie tylko powiedzieć Mu o wszystkich moich potrzebach. Nie tylko powiedzieć Mu wszystkie moje pytania. Nie tylko powiedzieć Mu o wszystkich moich problemach. Ale chciałbym doświadczać miłości Ojca. I myślę, że to Jezusa trzymało na kolanach. To Jezusa trzymało w tej bliskiej relacji, żeby On tego doświadczał. To pierwsza rzecz. Druga rzecz. Ewangelia Mateusza, 14 rozdział. Mateusz, 14 rozdział. Werset 22 i 23. Czytamy tak. I zaraz wymógł na uczniach, że wsiedli do łodzi i pojechali przed nim na drugi brzeg, zanim rozpuścił lód. A gdy rozpuścił lód, wstąpił na górę, aby samemu się modlić. A gdy nastał wieczór, był tam sam. Tu mamy kolejną historię. Pan Jezus wieczorem odprawia swoich uczniów. Oni wsiadają do łodzi, odpływają, a on znów wstępuje na górę, drugi raz na górę, tam też wstąpił na górę. To miejsce miało znaczenie, to było miejsce modlitwy, to było miejsce oddzielenia. To było miejsce, kiedy był sam na sam, nie z tłumami, nie z ludźmi, ale sam na sam. Wstępuje na górę, aby się modlić. Czy kiedyś zwróciliśmy uwagę, jak wyglądał ten dzień Jezusa? Bo to mamy już wieczór. Jak wyglądał ten dzień Jezusa? Jak wyglądał ten dzień opisany jest kilka wersetów wcześniej? Od 13 wersetu czytamy. A gdy Jezus o tym usłyszał, oddalił się stamtąd w łodzi na miejsce puste na osobność. A kiedy o tym usłyszał lud, poszedł za nim z miast piechotą. I wyszedłszy, ujrzał mnóstwo ludu i zlitował się nad nimi i uzdrowił chorych spośród nich. A gdy nastał wieczór, przystąpili do niego uczniowie jego i rzekli: miejsce to jest puste, a godzina już późna, rozpuść więc ten lud, aby poszedł do wiosek i kupił sobie żywności. Może tyle. Pan Jezus po śmierci Jana Chrzciciela udaje się na osobność. Chce być sam, chce sobie to wszystko przemyśleć, bo Jan Chrzciciel, jego kuzyn, jego, myślę, ten dobry znajomy, przyjaciel został stracony, w okrutny sposób zamordowany. Pan Jezus udaje się na osobność, ale ludzie dowiedzieli się, dowiedzieli się, gdzie on poszedł. Wiecie, w takiej chwili, kiedy ginie twój przyjaciel, może chciałbyś być sam. To była właśnie ta scena, śmierć Jana Chrzciciela wcześniej. Ale jednak ludzie nie dają za wygraną. Potrzebują Jezusa, przychodzą. Pan Jezus mówi: nie mogę ich zostawić. Nie mogę ich zostawić. Przychodzi do tych ludzi, zaczyna z nimi rozmawiać, głosić im Królestwo Boże. Dowiadujemy się, że uzdrowił wielu z nich. Dowiadujemy się, że ten tłum liczył około 5000 mężczyzn. Wyobraźmy sobie. A kobiety, a dzieci, jaki to musiał być wielki tłum? Może z 15000 ludzi tam było. Cały dzień Jezus im usługuje. Cały dzień im usługiwał. Na wieczór rozmnożył żywność i wszyscy otrzymali jedzenie. I po całym dniu rozpuszcza ludzi. Uczniom mówi, żeby przeprawili się na drugą brzeg. On mógł powiedzieć tak: ja jestem taki zmęczony. Ja cały dzień służyłem. Cały dzień pracowałem, cały dzień usługiwałem, cały dzień głosiłem Słowo Boże. Modliłem się o chorych. A wiecie, modlitwa o chorych to jest modlitwa, to nie jest tak. A może było tam wiele ludzi opętanych przez demony. Pan Jezus usługiwał ludziom opętanym przez demony. Nastaje wieczór. Pan Jezus powiedział, jestem taki zmęczony. Jestem taki zmęczony, teraz tylko mogę się położyć, spać. Co nam daje odpoczynek? Gdzie odpoczywamy? Jak wy odpoczywacie? Co jest dla was odpocznieniem? Dla mnie odpocznieniem jest to, kiedy położę się wygodnie na wersalce. Zamknę oczy i mówię, odpoczywam. O, jak mi dobrze. Już nikt do mnie nie mówi, już nic nie muszę ja mówić. Cały dzień, już się kończy ten dzień, teraz sobie pośpię, a jutro sobota, to sobie pośpię jeszcze dłużej. Odpocznę sobie. A po całym dniu usługiwania dowiaduję się, że Pan Jezus idzie na górę, jest tam sam i się modli. Jeżeli modlitwa by go męczyła, to by poszedł spać. On był zmęczony usługiwaniem, a poszedł rozmawiać z Ojcem, żeby nabrać siły. Rozumiemy? Poszedł rozmawiać z Ojcem, żeby nabrać siłę. A czasami modlitwa nas tak męczy. Tak. U Jezusa widzę zupełnie coś innego. On, kiedy był bardzo zmęczony, to szedł rozmawiać z Ojcem. Było coś szczególnego, tak. Była jakaś łączność, która sprawiała, że Pan Jezus po takim dniu ciężkim pracy poszedł do Ojca i tam płynęło coś z nieba, co sprawiało, że On nabierał siły. To Go podnosiło. To Go dźwigało. To sprawiało, że później znów mógł stanąć przed tłumami, przed ludźmi. Modlitwa Mu nie zabierała sił. Modlitwa Go nie wyczerpała, ale modlitwa Go podniosła. Wiecie, to czytam wszędzie w Biblii. Ewangelia Marka, rozdział 1, werset 35. Czytamy, a wczesnym rankiem, przed świtem, wstał, wyszedł i udał się na puste miejsce i tam się modlił. Wczesnym rankiem, przed świtem, kto mu kazał wstać? Kto go wyrwał ze snu? A co Pan Jezus zrobił wcześniej? Dzień wcześniej. Werset 32. A gdy nastał wieczór i zaszło słońce, przynosili do Niego wszystkich, którzy się źle mieli i opętanych przez demony. I całe miasto zgromadziło się u drzwi. I uzdrowił wielu, których trapiły przeróżne choroby i wypędził wiele demonów, ale nie pozwolił demonom mówić, bo go znali, a wczesnym rankiem. Tu jest pewna ciągłość. Co było wieczorem? Wieczorem całe Kafarnaum stanęło przed domem, gdzie był Pan Jezus. Całe Kafarnaum, bo czytamy, całe miasto zgromadziło się pod drzwiami. Ja nie wiem, ile ludzi mieszkało w Kafarnaum. 5 tysięcy? 10 tysięcy? Nie wiem. No może jakiś historyk by mi powiedział, ale czytamy, że całe to miasto przyszło pod drzwi. Co się dowiadujemy? Przynieśli wielu chorych, których męczyły przeróżne choroby i tak czytamy, że Pan Jezus uzdrawiał, wypędzał demony, usługiwał aż do późnego wieczora. Czytajmy tu, wieczorem. To wszystko się działo wieczorem. Wieczorem się zgromadziło całe miasto do późna w nocy, nie wiem, do 11, do 12 usługiwał. I mógł powiedzieć, Ojcze, ja jestem już taki zmęczony. Jutro już mam wolny dzień. Ojcze, jutro to jak już zasnę, to będę spał do południa. Nie budźcie mnie. A tu czytamy, że wczesnym rankiem, na następny dzień, wczesnym rankiem, przed świtem. Drodzy, jeżeli by modlitwa męczyła Pana Jezusa, to On by nie wstał. Jeżeli modlitwa odebrałaby Mu jeszcze siłę, to On by już nie poszedł. na osobne miejsce. Ta modlitwa była dla niego posileniem. On był taki zmęczony po usługiwaniu, że powiedział: teraz muszę iść do Ojca, muszę z Nim porozmawiać. Teraz muszę pójść do Boga, do mojego Boga, który mnie miłuje. Ja się muszę z Nim spotkać, ja muszę z Nim porozmawiać. Ja muszę, aby moje życie znów zostało podniesione, że moje życie znów zostało napełnione, bo jutro będzie dzień i ludzie znów przyjdą. A ja tych ludzi miłuję, ja nie powiem im: dajcie mi spokój, chociaż jeden dzień dajcie mi spokój. My czasami tak mamy, że chcielibyśmy, żeby nam chociaż jeden dzień dali spokój. Ale Pan Jezus nie powiedział ani razu, że dajcie mi spokój. Jak przyszli, to powiedziane jest, że się użalił nad nimi. Jak przyszli, to się nad nimi użalił. Skąd miał siły? On miał takie samo ciało jak i ty. Był Synem Bożym, ale był też Synem Człowieczym. Miał takie same ciało jak i ja. Ja na przykład już zauważyłem, lata mi się posunęły, że mam coraz mniej siły. Wiecie, on miał takie samo ciało, które się zmęczyło, które, gdy był zmęczony, zasnął gdzieś tam na łodzi, tak? Jak był głodny, to musiał coś zjeść. Był człowiekiem jak my, pod każdym względem. Ale siłę do służby czerpał z rozmowy z Ojcem. Dlatego był w stanie i wiedział, że trzeba pójść do Ojca i tam uzupełnić swoje zasoby. Drugie moje odkrycie: modlitwa nie męczyła Jezusa. Jeszcze raz powiedzmy sobie to: modlitwa nie męczyła Jezusa, bo gdyby go męczyła, to po całym dniu pracy by spał. A on po całym dniu poszedł co robić? Modlić się. Modlitwa dawała mu siły. To jest drugie moje odkrycie, z którym się z wami dzielę i sam się ze sobą tym dzielę, bo jestem człowiekiem tak jak każdy z was. I wiem, co to zmęczenie. Wiem, co to utrata sił. I wiem, co to, że się człowiekowi nie chce. I wiem, co to znaczy mieć dość. I wiem, co to znaczy położyć się i leżeć i patrzeć w sufit. A Pan Jezus mi mówi, żeby zejść na kolana, zejść z łóżka. Uklęknij. Zacznij rozmawiać z Ojcem, który cię miłuje. Zaczerpnij. Trzecia rzecz, którą chcę powiedzieć o modlitwie Jezusa. Modlitwa mistrza. Panie, naucz nas modlić się. Czy już czujemy to? Co to znaczy modlitwa Jezusa? Jak daleko jest mistrz przede mną? Gdzie ja jestem za mistrzem? Jak daleko? Jaki dystans mnie dzieli od mistrza? Jak daleko? Jak skrócić ten dystans między mistrzem a mną? Chciałbym skrócić ten dystans w moim życiu, a on jest ciągle taki duży. Boże, potrzebuję Twojej łaski, bo chciałbym się przybliżyć. Chciałbym skrócić ten dystans. Nie chciałbym być bardziej podobny do Ciebie, ale ciągle mi nie dostaje. Bo jak widzę, jak to było u Ciebie, to jestem taki mały. Taki mały się czuję przy Tobie, Panie. A więc, co jeszcze? Teraz mamy Ewangelię Jana, 17 rozdział, werset 1. Ewangelia Jana, 17 rozdział, werset 1. Znacie to? Kolejna rzecz. Czytamy. Taki jeden werset. To powiedział Jezus, a podniósłszy oczy swoje ku niebu, rzekł: Ojcze, nadeszła godzina, uwielbij Syna swego, aby Syn uwielbił Ciebie. I dalej mamy tak zwaną arcykapłańską modlitwę Jezusa przepiękną modlitwę. Wiele kazań zostało wypowiedzianych w oparciu o tę modlitwę z 17 rozdziału Ewangelii Jana. Ale ja zwracam uwagę, to powiedział Jezus, a podniósłszy oczy swoje ku niebu, rzekł. Jakie okoliczności towarzyszą temu zdarzeniu? Mianowicie przed chwilą odbyła się ostatnia wieczerza, czyli ostatnia Pascha Jezusa z uczniami. Gdy zakończyli, Pan Jezus zebrał uczniów i udają się na Górę Oliwną. Taka jest przebieg zdarzeń, który możemy odtworzyć z Ewangelii. Idą na Górę Oliwną. Gdy przemierzają pomiędzy zboczami Góry Oliwnej, na których rosły winnice, bo zbocza Góry Oliwnej były pokryte winnicami, Pan Jezus mówi: ja jestem prawdziwym krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Oni idą pośród winnic, kiedy Jezus im to mówi. Pokazuje im ten obraz. Później mówi do nich o prześladowaniach, które przyjdą na nich. To jest rozdział 16. Zapowiada Pocieszyciela, Ducha Świętego. I w czasie tej drogi, kiedy zmierzają do ogrodu Getsemane, idzie Jezus, idą uczniowie, zmierzają do ogrodu Getsemane. Jezus do nich mówi, cały czas w tej drodze im mówi. To jest zapisane, wypowiada pewne słowa, nauczanie. Jak powiedziałem wcześniej, co mówi. Nagle w pewnym momencie zatrzymuje się. To powiedziawszy, Jezus podniósł oczy swoje ku niebu. Słuchajcie, staje, zatrzymuje tą grupę i nagle podnosi oczy, wyciąga może ręce, mówi: Ojcze, dziękuję Ci. Wiecie? Pan Jezus potrafił się modlić w każdej sytuacji, okoliczności. Czytamy o tym, że była taka sytuacja, kiedy rano wychodził gdzieś na osobność. Sytuacja, kiedy wieczorem odprawił uczniów i udał się na górę, żeby się modlić. Czasami poszedł na całą noc, by się modlić, a tutaj jest z uczniami i nagle zatrzymuje wszystko. Podnosi ręce, oczy do nieba i mówi: Ojcze, i wypowiada niesamowitą modlitwę. Wiecie, o czym to świadczy? To świadczy o tym, że Jezus miał niesamowicie głęboką relację ze swoim Ojcem. On nawet nie potrzebował, to też, ale w tym momencie nie potrzebował ani szczególnego miejsca. To była droga. Nie potrzebował szczególnego czasu. Po prostu nadszedł chwila, kiedy trzeba się co? Pomodlić. Teraz jest ta chwila, trzeba się pomodlić. Nie. Gdzieś rano w moim życiu jest chwila, kiedy się pomodlić. Wieczorem jest w moim życiu chwila, żeby się pomodlić. Ale w ciągu dnia nie ma takiej chwili, bo w ciągu dnia jest coś innego. W ciągu dnia jest życie, tak? Żyjemy. Są obowiązki, są sprawy. Pomodliłem się rano, pomodliłem się wieczorem, się pomodlę, ale pomiędzy jest życie, ale nie tak było u Jezusa. Pan Jezus przeżywał swoje życie, wykonywał różne rzeczy, nauczał uczniów i nagle mówi: stop! Teraz podnoszę swoje oczy do nieba i co wnoszę? Modlitwę, modlę się. Jak powiedziałem, to świadczy o relacji, jaką posiadał z Ojcem. Ta relacja była non-stop, cały czas. Ona była na tyle głęboka, że w każdej chwili mógł zwrócić się ze słowami modlitwy. W każdym momencie. Jeśli ja wykonuję jakąś czynność, coś robię i nagle mógł powiedzieć: Boże, proszę Cię, pomóż mi w tym, nie idzie mi, nie radzę sobie. Albo coś zrobiłem, jesteś w pracy, coś zrobiłeś i możesz powiedzieć: Ojcze, dziękuję Ci, że mi się udało to zrobić, bo Ty mi pomogłeś, dałeś mi mądrość, dałeś mi łaskę. To świadczy o tym, że masz relację z Ojcem. To świadczy o tym, że masz bliskość z Bogiem. A jeśli moje życie modlitewne jest sprowadzone tylko do tego, że pomodlę się rano 3 minuty i wieczorem 5 minut, bo tak mnie nauczono, to zadaję sobie pytanie, czy ja mam relację z Ojcem cały czas. To, co świadczy o tym, że mam relację z Bogiem, to jest właśnie to, że niezależnie od miejsca, Niezależnie od okoliczności i niezależnie od czasu, mogę podnieść mój głos i powiedzieć: Ojcze, dziękuję Ci, że jesteś ze mną teraz i tu. Teraz i tu. To świadczy o tym, że mam relację z Ojcem. I to widzę u Jezusa. Niezależnie od pory, od okoliczności, od zdarzeń. On nagle odrywał się od wszystkiego i wymieniał swoje zdania z Ojcem. Rozmawiał z Nim. Przestudiujmy Ewangelię, zobaczymy takich sytuacji przynajmniej kilka. Pośród codziennych, zwykłych rzeczy. A więc to była trzecia rzecz, na którą zwracam uwagę. Jeżeli chodzi o życie modlitewne Jezusa, trwająca relacja z Bogiem cały czas. I czwarta rzecz. Ewangelia Jana, rozdział 11, werset 41 i 42. Będzie ostatnia rzecz. To jest sytuacja przy grobie Łazarza, kiedy Łazarz umarł. Pan Jezus przyszedł po 4 dniach na to miejsce, kiedy Łazarz już był w grobie, 4 dni. Czytamy, usunęli więc kamień, gdzie leżał umarły, a Jezus, wzniósłszy oczy w górę, rzekł. Znów dokładnie mamy tą samą sytuację. Ojcze, dziękuję Ci, żeś mnie wysłuchał, a ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz, ale powiedziałem to ze względu na lud stojący wkoło, aby uwierzyli, że Ty mnie posłałeś, żeś Ty mnie posłał. Dokładnie taka sytuacja na cmentarzu, przy grobie. Pan Jezus podnosi oczy do nieba i znów zaczyna rozmawiać z Ojcem. Ta rozmowa jest bardzo krótka, bo ta rozmowa mówi, brzmi w ten sposób: dziękuję, że mnie wysłuchałeś, a później mówi: ale Ty mnie zawsze wysłuchujesz. Ty mnie zawsze wysłuchujesz. Kolejnym elementem życia modlitewnego Jezusa było przekonanie, pewność, że Ojciec Go zawsze wysłuchuje. I ja sobie pomyślałem tak, a gdybym ja miał takie przekonanie, 100% pewności, że Ojciec mnie zawsze wysłuchuje, to moje życie modlitewne by nabrało nowego siły, nowego zapału. A jak to jest? Czy Ojciec nas wysłuchuje, czy nas nie wysłuchuje? Jak to jest z nami? Pan Jezus powiedział: Ojcze, dziękuję, że mnie zawsze wysłuchujesz. Na tej podstawie mogę stwierdzić, każda modlitwa Jezusa została wysłuchana. Na każdą modlitwę Jezusa była jakaś z nieba odpowiedź. A jak jest ze mną? No, jeżeli chodzi o moje życie modlitewne, to tak ile? Na 100 to ile? 5? 10? Ile na ile? Wiecie, ja muszę sobie odpowiedzieć na pewne pytania w moim życiu. Czym jest moje życie modlitewne? Czy jest takim, wiecie, jak rzucaniem lotką, trafię albo nie trafię? Teraz jest śnieg, możemy sobie kulki porobić i porzucać. Trafię czy nie trafię? No, na 30 raz, 2 razy trafię. A 28 razy to co? Zmarnowałem czas? Odpowiedzmy sobie na to, czy my, jeśli nasze modlitwy są, nie są wysłuchane, to marnuj. Co jest? Wiecie, tutaj dochodzimy do tego przekonania. Musimy dojść do tego przekonania, musimy to zrozumieć, że Ojciec nas zawsze wysłuchuje, chociaż nie zawsze odpowiada zgodnie z naszą prośbą. Ale Ojciec mnie zawsze wysłuchuje. Kiedy ja się modlę, kiedy Ty się modlisz, to Ojciec słucha. To Bóg słucha. Jeżeli się modlisz źle, to Bóg będzie Ci, Ojciec będzie Cię poprawiał, żebyś modlił się dobrze. On nie powie, on się modli źle, to ja mnie to nie interesuje. Jeżeli modlę się źle, to Ojciec mnie słucha i chce mnie pouczyć, żebym się modlił dobrze. Chce zmienić moją modlitwę. Chce wpłynąć na moją modlitwę. On też ją słyszy. A jeśli się modlę zgodnie z Bożą wolą, to wiem, że mnie wysłuchuje i wiem, że co? Odpowiada. Że mnie wysłuchuje i odpowiada. Ojciec zawsze słucha swoich dzieci. Jesteście ojcami, mężczyźni. Jak dziecko przyjdzie do ciebie i mówi, to czasami mówi głupio, ale to powiesz mu, nie mam czasu dla ciebie. Będziesz go słuchał. I powiesz mu, wiesz co, synu, to chyba trochę nie tak. Ale go posłuchasz. Ojciec nas wysłuchuje, ojciec nas słyszy, kiedy się modlimy. A jak się mijamy z modlitwą, zmijamy z Bożą naturą, z Bożą wolą, gdy się mijamy, to ojciec będzie działał w naszym życiu, żebyśmy się modlili dobrze, żebyśmy się modlili lepiej, żeby nasze prośby były zgodne z tym, kim on jest, by bardziej trafiały w jego serce i dotykały jego serca. Więc kiedy patrzę na życie modlitewne Jezusa, na życie modlitewne mojego mistrza, mojego Pana, to muszę zapowiedzieć tak. To życie modlitewne opierało się o miłość Ojca i Syna. Ojciec miłował Syna i Syn miłował Ojca. Po drugie, życie modlitewne Jezusa opierało się o relację i więź, którą posiadał z Ojcem w obydwie strony, zawsze i stale. Po trzecie, życie modlitewne Jezusa opierało się o to, że Jezus nabierał sił w relacji z Ojcem. I po czwarte, życie modlitewne opierało się o to, że Ojciec zawsze wysłuchiwał Syna. Chciałbym się czegoś nauczyć od mego Pana. Jak ważna jest modlitwa w życiu dziecka Bożego? Jakie czynności robimy częściej, jeżeli chodzi o naszą relację z Ojcem? Nagle rozumiemy to, że to jest sprawa, która dotyczy każdego dnia, naszego całego życia. Modlitwa dotyczy całego naszego życia. To nie jest sprawa świąteczna, okazjonalna, raz na jakiś tam czas. To jest sedno chrześcijańskiego życia. My dzisiaj mówimy o fundamencie, o sednie chrześcijańskiego życia. To jest coś, co jest absolutnie sprawą naszą codzienną. Chlebem powszednim. Czymś, co trwa cały czas. I w tym wszystkim widzę mojego Pana, który jest absolutnym mistrzem, wzorcem niedoścignionym. Ale jednocześnie stawiam pytanie mojemu Panu i wołanie: Panie, naucz mnie modlić się tak, jak uczyłeś swoich uczniów. Naucz mnie, pokaż mnie ze swojego słowa. Bo chciałbym umieć się modlić jak Jezus. Chciałbym się umieć modlić jak Jezus. Śpiewamy takie pieśni: chcę być jak Jezus. Jeżeli chcę być jak Jezus, to chcę się umieć modlić jak Jezus, też jak Jezus. Oby nasz Pan przez Ducha Świętego i przez swoje słowo nas przyprowadził bliżej siebie. Bliżej tego, kim był. Bo to wtedy będzie w sposób głęboki budować, odnawiać i wzmacniać nasze życie. Kochani, to tyle ode mnie, ale chciałbym, żebyśmy się jeszcze razem na koniec wspólnie pomodlili. Niech będzie to dla nas jakimś wyzwaniem, jakąś zachętą. Czymś, co sprawi, że gdzieś zamkniemy się kiedyś w naszych komorach i znów z naszym mistrzem porozmawiamy o tym, kim on jest, kim, jak się modlił, jak my się modlimy. Zapraszam, byśmy wspólnie stanęli jeszcze przed naszym Panem i wspólnie porozmawiali z Nim. Halleluja, Jezus. Halleluja, Panie Jezu. Halleluja, Jezu. Dzięki Ci, Panie. Dzięki Ci, Jezu. Halleluja. Panie Jezu, dziękuję Tobie za Ewangelię. Dziękuję Tobie za Słowo. Dziękuję Tobie, Panie, za to, że mogę czytać o Tobie, poznawać Ciebie, rozumieć Ciebie. Dziękuję Ci, Panie, za Ducha Świętego, który jest moim nauczycielem i przewodnikiem, który otwiera mi rzeczy tajemne, zakryte, otwiera mi Słowo. Panie Jezu, chcielibyśmy tak być bardziej podobni do Ciebie. Ja chciałbym się stawać bardziej podobny do Ciebie, Panie. Chciałbym być bliżej Ciebie w moim osobistym życiu. Panie, chciałbym się nauczyć żyć tak, jak Ty żyłeś, modlić tak, jak Ty się modliłeś, służyć tak, jak Ty służyłeś. Panie, miłować ludzi tak, jak Ty miłowałeś, przechodzić doświadczenia tak, jak Ty je przechodziłeś, Panie. Zwyciężać tak, jak Ty zwyciężałeś. Panie, radować się tak, jak Ty się radowałeś i smucić się tak, jak Ty się smuciłeś, Panie. Chciałbym, aby to, co było w Twoim sercu, było też i w moim sercu, Panie. O to się modlę dzisiaj, Panie. My mówimy, że jesteś mistrzem i chcemy, abyś był naszym mistrzem, Panie. Ty powiedziałeś, że uczeń jest dobrze przygotowany, kiedy jest jak mistrz, Panie, a tak widzę, jak daleko mi jeszcze do tego, by być jak mistrz, Panie, by być jak Ty. Panie, jak daleko mi do tego, aby moje modlitwy były, Panie, podobne, takie skuteczne, jak i Twoje modlitwy, Panie. Ale Ty nas do tego zapraszasz, Ty nas do tego wzywasz. Ty nas chcesz, Panie, pouczyć, chcesz nas poprowadzić i mnie chcesz poprowadzić, Panie. I modlę się, Panie, dzisiaj w tym miejscu, w tej kaplicy w Wiśle, Panie. Wyznaję, że potrzebuję Ciebie. Wyznaję, że potrzebuję Twojego Ducha Świętego. Wyznaję, że potrzebuję Twojej mądrości. Wyznaję, że potrzebuję Twojego napełnienia. Wyznaję, że potrzebuję Ciebie, Panie. Potrzebuję Ciebie. Dziękuję Ci, Panie, że jesteś z nami. Że nas pouczasz, nas prowadzisz, nam dajesz mądrość, że nam dajesz swoje słowo, Panie, że nam dajesz zrozumienie, że nam dajesz, Panie, przemianę naszych serc. Modlę się, Ojcze, o to, by moje serce było zmieniane na Twój obraz, Panie, by moje serce było odnawiane, by moje serce było odrodzone. Dziękuję Ci, Panie Jezu, dziękuję Ci, Boże, niech życie Twoje, Panie, płynie w moim sercu, niech życie Twoje płynie w nas. Panie, niech nic nie zatrzyma tego życia, niech nic, Panie, nie stanie na przeszkodzie, niech nie będzie żadnej bariery, ale niech Twoje życie przepływa, niech płynie, Panie, w nas, abyśmy, Ojcze, u Ciebie znaleźli miłość Twą, byśmy u Ciebie znaleźli siły, byśmy u Ciebie znaleźli, Panie, napełnienie, byśmy u Ciebie znaleźli wszystko, czego potrzebujemy, bo zaiste w Tobie jest wszystko. Dziękuję Ci, Panie. Błogosławię Twoje święte imię, błogosławię temu zborowi Wiśle, Panie, Twemu Kościołowi, Twoim dzieciom. Dziękuję Ci, Panie, że dzisiaj mogliśmy razem stanąć przed Tobą, by się pomodlić, by Tobie dać chwałę, by Tobie dać cześć, by razem uwielbić Ciebie. Dziękujemy Ci, Królu, dziękujemy Ci, Boże Ojcze. Amen. Amen.